Drodzy Państwo, bardzo ważny temat. W piątek zostały ogłoszone przez Główny Urząd Statystyczny dane dotyczące stanu bezrobocia naszej gospodarki i o komentarz do tych danych poprosiliśmy pana profesora Andrzeja Kaźmierczaka ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Witam serdecznie, gorąco panie profesorze, na antenie Radia Maryja.
Witam serdecznie, słuchacze Radia Maryja, szczęść Boże. Bardzo się cieszę, że ponownie po dłuższej przerwie mam okazję znów skomentować sytuację gospodarczą Polski. Rzeczywiście te dane, które GUS ogłosił w piątek, są bardzo optymistyczne i wymagają analizy, ale to, co jest jeszcze bardziej istotne, to jest to, że te pozytywne tendencje wydają się mieć charakter długotrwały, że jednak mamy do czynienia z okresem prosperity w Polsce. No i miejmy nadzieję, że rzeczywiście to przeniesie się na stopę życiową społeczeństwa. Dlaczego możemy stwierdzić, że jest okres prosperity w Polsce? Otóż tempo wzrostu dochodu narodowego przekracza kolejny kwartał 5%. Jest to już wzrost wysoki. Wprawdzie, jak podaje dzisiejsza prasa, wzrost gospodarczy w Bułgarii i Rumunii sięga 6-7% i rzeczywiście możemy też ku temu zmierzać, mamy na to możliwości i szanse, ale ten wzrost jest rzeczywiście przyzwoity. A przede wszystkim stabilny. Dlaczego ten wzrost jest stabilny? Otóż obserwujemy bardzo wysoką dynamikę inwestycji w gospodarce. Trzeci kwartał z rzędu inwestycje przyrastają. W tym ostatnim kwartale przyrost wynosi ponad 13%. Ja przypomnę, że jeszcze w pierwszych dwóch kwartałach ubiegłego roku mieliśmy wzrost inwestycji ujemny, spadek inwestycji. I oczywiście właśnie ten wysoki wzrost inwestycji wskazuje na długookresowe ożywienie w gospodarce. Bardzo pozytywnym zjawiskiem jest przyrost akcji kredytowej banków dla przedsiębiorstw. To ten przyrost sięga więcej niż 10%. Znów chciałem zwrócić uwagę, że w ubiegłym roku przedsiębiorstwa nie zaciągały kredytów. Wprost przeciwnie, gromadziły środki pieniężne, nie przeznaczały je na inwestycje, dlatego, bo nie widziały jeszcze perspektyw wzrostu. Teraz właśnie te nagromadzone oszczędności wydają, co cieszy, na inwestycje. Bardzo wyraźny jest spadek bezrobocia. Obecnie już to jest mniej niż 15%. Mniej więcej tempo spadku w ujęciu rocznym sięga 0,2%, a nawet ulega przyspieszeniu. Ale to, co jest bardzo interesujące, to jest to, że najwięcej miejsc pracy przybywa w małych i średnich firmach, małych i średnich przedsiębiorstwach. Dynamicznie rozwijają się tak zwane mikrofirmy, czyli te małe przedsiębiorstwa rodzinne zatrudniające kilka osób, najczęściej dwie osoby. I na przykład w mijającym roku te mikrofirmy wydały na inwestycje ponad 11,4 miliarda złotych. A zatem właśnie rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw, który wytwarza około 50% dochodu narodowego, to jest cecha trwałości naszego wzrostu. To one właśnie zadecydują, te przedsiębiorstwa rodzime, o naszej przyszłości. Pozytywnym zjawiskiem jest wzrost produkcji w przemyśle, wzrost sprzedaży w przemyśle w ostatnim kwartale o 14,6%. To właśnie też jest pozytywny aspekt rozwoju. Wiemy przecież, że sektor przemysłu decyduje o nowoczesności gospodarki i o tempie wzrostu gospodarczego. Mamy nadwyżkę bilansu obrotów bieżących. Ja przypomnę, że bilans obrotów bieżących jest taką najprostszą miarą równowagi zewnętrznej kraju. I tutaj mamy ku zaskoczeniu analityków nadwyżkę. Do tej pory mieliśmy deficyty. Teraz mamy nadwyżkę, dynamicznie rośnie eksport, zwłaszcza do krajów Unii Europejskiej, co jest jakąś miarą jednak wysokiej konkurencyjności tego eksportu, bo jednak potrafimy zdobywać rynki wymagające, trudne Europy Zachodniej. Jeżeli chodzi o kolejny czynnik wzrostu dochodu narodowego, jakim jest wzrost popytu wewnętrznego społeczeństwa, tu również obserwujemy pewien wzrost około mniej więcej 4%. I to, co jest ważne, to ten wzrost popytu globalnego, dochodów, dokonuje się bez wzrostu cen, bez wzrostu cen. I właśnie teraz chciałem powiedzieć kilka słów na temat stabilności finansowej Polski właśnie w okresie rozwoju, bo na ogół jest taka zależność, że szybszemu wzrostowi gospodarczemu towarzyszy słabsza stabilność finansowa Polski. Tymczasem, jeżeli chodzi o stabilność finansową, inflacja utrzymuje się właśnie na dosyć przyzwoitym poziomie, na niskim poziomie, jest poniżej 2%, jest w granicach tak zwanego celu inflacyjnego, a więc tutaj nie obserwujemy jakiegoś niebezpiecznego wzrostu cen. No właśnie, i na marginesie tej stabilności cen chciałem po raz kolejny zaapelować do Rady Polityki Pieniężnej, aby nie przymierzała się do podwyżek podstawowych stóp procentowych Banku Centralnego na początku przyszłego roku, tak jak to wynikałoby z wypowiedzi członków Rady Polityki Pieniężnej, chociażby w dzisiejszej prasie. To jest takie właśnie wypowiedzi, są jakimś sygnałem, że możemy oczekiwać tych podwyżek stóp procentowych. Wydaje mi się to zupełnie niepotrzebnie, nie spowoduje to wcale zahamowania cen, jeżeli rzeczywiście to by miało miejsce, ale tylko zahamowanie dochodu narodowego, przyrostu dochodu narodowego. A zatem myślę, że unikniemy tych szkodliwych działań Rady Polityki Pieniężnej.
Panie profesorze, przepraszam, ale zdaje się, że wkrótce będziemy mieć nowego prezesa banku, zatem nowego szefa tejże rady i być może on już nie będzie tak myślał jak obecne kierownictwo.
Proszę ojca, do tego tematu na koniec jeszcze dojdę.
Proszę bardzo.
Członka, nowego prezesa Rady nowego prezesa Narodowego Banku Polskiego w innym aspekcie, w aspekcie euro, ale miejmy nadzieję, że rzeczywiście tak będzie, bo te sygnały, które docierają z prasy, są niepokojące. Ale wróćmy do sytuacji makroekonomicznej.
Tak jest, panie profesorze.
Otóż niewątpliwie ten pozytywny obraz zjawisk ma też i pewne tendencje ujemne. Mianowicie bardzo korzystną zjawiskiem jest, że zostanie zrealizowany deficyt budżetowy w ubiegłym roku zgodnie z założeniami. Co więcej, planuje się, że ten deficyt budżetowy będzie nieco mniejszy, bo o 2 miliardy złotych. Ja przypomnę, że on zakładano deficyt w wysokości 30,5 miliarda złotych. Ale jednak deficyt jest deficytem i w sumie jednak to nasze zadłużenie sektora publicznego rośnie. Ono jednak rośnie. Przypomnę, że na koniec września wynosiło 479,1 miliarda złotych. W ciągu jednego miesiąca września dług publiczny wzrósł o 5,4 miliarda złotych, a więc o 1,1%. Niestety to zadłużenie rośnie i tu Międzynarodowy Fundusz Walutowy jednak alarmuje: Polsko, uważaj na dług. Polsko, uważaj na dług, bo o ile w 2007 roku to zadłużenie, relacja tego zadłużenia sektora publicznego do PKB wyniesie jeszcze 49,2%, co jest wskaźnikiem przyzwoitym, o tyle wedle bardzo prawdopodobnych prognoz w 2009 roku to będzie już 51%. A więc, krótko mówiąc, potrzebne są jakieś działania, zdecydowane działania, żeby jednak ten deficyt nadal obniżać. Przede wszystkim potrzebne jest chyba jednak pewne cięcia wydatków budżetowych, nieuniknione cięcia wydatków budżetowych. Ja myślę, że tu oszczędności, jeżeli chodzi o wydatki budżetowe i dochody budżetowe, również można szukać w większej, bardziej zdecydowanej likwidacji zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, przejęciu ich nadwyżek finansowych i agencji, również agencji. Tutaj trzeba jednak bardziej zdecydowane działania podjąć, bo ja chciałem jeszcze przypomnieć, że na skutek niekorzystnych zjawisk demograficznych możliwa jest zapaść Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ZUS-u. Będziemy mieli trudności z wypłacaniem bieżących emerytur, albowiem niepokojącą tendencją jest, że coraz więcej osób pobiera emerytury i renty, a coraz mniej wpłaca składki z tego tytułu. I wobec tego te działania naprawcze już teraz muszą być podjęte, aby jednak za parę lat nie było zapaści właśnie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli chodzi o ujemne tendencje, które niestety nie udało się zahamować, a które zapisano w programie partii rządzącej Prawa i Sprawiedliwości, to jest niewątpliwie słaby przyrost budownictwa mieszkaniowego, mieszkań, zwłaszcza w dużych miastach. No, tutaj zagrożony jest ten plan budowy 3 milionów mieszkań. Ceny gruntów, mieszkań rosną niestety bardzo szybko. Przeciętnych obywateli w coraz mniejszym stopniu stać jest na mieszkanie. I tu chyba jednak widoczne są pewna bierność, jeżeli chodzi o to Ministerstwo Budownictwa, o prezydentów miast. I apeluję, aby jednak tutaj podjęto bardziej zdecydowane działania, bo po prostu ten program będzie zagrożony. Dość skromnie przedstawia się ten też program oszczędności na administrację, tanie państwo. No tutaj też można by chyba dokonać więcej oszczędności, jeżeli chodzi o wydatki na administrację. Bardzo mi się podoba, to jest taka jeden z najnowszych informacji, jaką mogliśmy przeczytać w prasie, bardzo mi się podoba pomysł Ministerstwa Finansów, minister Zety Gilowskiej, aby przeprowadzić referendum w sprawie przyjęcia euro przez Polskę. Ja pragnę przypomnieć, że Polska w wyniku umów międzynarodowych no jest już niestety zobowiązana do przyjęcia euro, ale nie jest określone, wyznaczona data przyjęcia euro. I to referendum mogłoby właśnie dotyczyć kwestii, czy społeczeństwo jest za szybkim przyjęciem euro, czy za późniejszym przyjęciem euro. Dlatego, bo oczywiście pytanie, czy mamy przyjąć, czy nie, no jest niestety już o tyle nieaktualne, że umowy międzynarodowe są podpisane. Natomiast pole manewru leży w rozwiązaniu, czy później, czy wcześniej euro przyjąć i wobec tego tego mogłoby owo referendum dotyczyć. No właśnie powracając do tych kandydatur na prezesa Narodowego Banku Polskiego, no przyznam się szczerze, że dziwią mnie wypowiedzi niektórych kandydatów na prezesa Narodowego Banku Polskiego, którzy opowiadają się za jak najszybszym przyjęciem euro. No to jest zupełnie niezgodne z kierunkami polityki gospodarczej prawicy na najbliższe lata. To jest kwestia bardzo dyskusyjna, trzeba ją jeszcze przeanalizować. I mnie się wydaje, że rzeczywiście referendum w sprawie, czy przyjąć wcześniej, czy później to euro, byłoby bardzo pożyteczne. I takie wyskakiwanie właśnie przed orkiestrę, abyśmy jak najszybciej przyjęli euro, niewątpliwie no, mnie zaskakuje, jeżeli chodzi o kandydatury na prezesa Narodowego Banku Polskiego, te, o których słyszymy z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. No, oczywiście należy mieć nadzieję, że nowy prezes Narodowego Banku Polskiego właśnie nie będzie taki skory do podwyższania stóp procentowych, że będzie bardziej skłonny do bardziej ekspansywnej polityki pieniężnej, a nie bardzo restrykcyjnej polityki pieniężnej. Ja przypomnę, że ta polityka pieniężna wiele szkód wyrządziła gospodarce polskiej. Doprowadziła do, między innymi to ona doprowadziła do 18% bezrobocia w Polsce na koniec 2004 roku. A zatem mam nadzieję, że filozofia polityki pieniężnej nowego prezesa będzie inna. A zatem ten obraz sytuacji makroekonomicznej Polski jest w sumie pozytywny, idziemy w dobrym kierunku. Nie znaczy to, że oczywiście mamy jakąś sytuację idealną, niewątpliwie należy dostrzegać jakieś ujemne tendencje, należy je eliminować. No, mam oczywiście na myśli tutaj przede wszystkim ów stan budownictwa mieszkaniowego, bo na przykład w miesiącu październiku oddano mniej mieszkań aniżeli rok wcześniej. Ale w sumie ten pozytywny obraz wydaje się utrwalać. Zresztą ten pozytywny obraz podzielają takie organizacje międzynarodowe jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, jak właśnie międzynarodowe organizacje oceniające Fitch, Standard and Poor's. I myślę, że po prostu należy się do tych opinii pozytywnych przyłączyć i przy korekcie tych tendencji, które obserwujemy, myślę, że zmierzamy we właściwym kierunku.
Panie profesorze, jeszcze jedno pytanie. Eksporterzy narzekają, że złoty jest za mocny, przewartościowany. Tymczasem niektórzy analitycy nawet mówią, że w przyszłym roku wartość złotego może jeszcze wzrosnąć tak, że euro może kosztować w granicach 3,50.
Tak, no więc to jest rzeczywiście problem, jeżeli chodzi o polskie przedsiębiorstwa eksportujące za granicę. Aprecjacja złotego, umocnienie się kursu złotego jest wynikiem nie tyle wewnętrznej sytuacji gospodarczej Polski, co napływu środków z Unii Europejskiej. Mianowicie my uzyskujemy te środki w walutach obcych. Te waluty obce następnie są wymieniane na złote na krajowym rynku walutowym i to prowadzi zgodnie z prawem popytu i podaży do sytuacji, że rośnie podaż walut obcych, a duży popyt na naszego złotego. I to powoduje umocnienie naszej waluty. Ale to jest jednak tendencja długofalowa, aprecjacja kursu złotego. No, oczywiście należy się cieszyć z tego, że te środki unijne napływają. Ubocznym tego skutkiem jest niewątpliwie pewne pogorszenie cenowej konkurencyjności naszego eksportu, a poprawa cenowej konkurencyjności importu, bo rzeczywiście drożeją nasze towary za granicą w wyniku aprecjacji, a tanieją towary importowane, ale to niestety my tego nie będziemy mogli uniknąć. To jest negatywny, ale jednak skutek uboczny korzystnego zjawiska, jakim jest wzmożony napływ kapitału do Polski. Ja myślę, że ze strony przedsiębiorstw eksportujących należy szukać takich rozwiązań, które zabezpieczą je przed zmianami kursu. No, mogą one dokonywać różnego rodzaju transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym, to po pierwsze. A po drugie, niewątpliwie aprecjacja kursu złotego zmusza przedsiębiorstwa eksportowe do racjonalizacji kosztów. Wymusza potrzebę obniżki kosztów, aby utrzymać się na rynku, bo przecież ceny w wyniku aprecjacji rosną. I aby utrzymać się na rynku, trzeba ciąć koszty, trzeba je racjonalizować. No, niewątpliwie jest to jakiś pozytywny aspekt w tym sensie, że sprzyja to unowocześnieniu polskiego eksportu, że z podaży eksportowej nie wchodzą towary o niskiej efektywności, że eksportujemy tylko towary o bardzo wysokiej efektywności. Sprzyja to niewątpliwie racjonalności gospodarowania, ale niestety tego nie unikniemy i chyba jedynym wyjściem dla eksporterów jest właśnie wzmożone podejmowanie tego typu transakcji zabezpieczających przed zmianami kursowymi, aby rzeczywiście ten eksport był nadal opłacalny, bo Polska przecież jest krajem otwartym, o szerokim udziale handlu zagranicznego w tworzeniu dochodu narodowego i bardzo nam zależy na rozwoju wymiany handlowej, na rozwoju eksportu i jakieś działania, sztuczne działania, które by doprowadzały do deprecjacji kursu złotego, chyba jednak nie byłyby najszczęśliwsze uzasadnione i stąd należy chyba jednak pogodzić się z tą różnorodną sytuacją.
Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękujemy za ten bardzo fachowy komentarz.
Proszę, ja proszę proszę Ojca, mam nadzieję, że jeszcze
będę miał okazję
spotkać się przed świętami Bożego Narodzenia ze słuchaczami złożyć osobiście życzenia Bożego Narodzenia, ale tymczasem do usłyszenia.
Dziękuję uprzejmie, panie profesorze. Pozdrawiam serdecznie, szczęść Boże, do usłyszenia. Drodzy Państwo, na temat wskaźników dotyczących polskiej gospodarki rozmawialiśmy z panem profesorem doktorem habilitowanym Andrzejem Kaźmierczakiem ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jeszcze raz dziękuję.